Chwała Bogu, bracia i siostry. Dobrze was widzieć znowu. A zwłaszcza, że spotykamy się ze względu na drogocenne imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jest taka pieśń, która mówi o tym, że imię Jezus jest wiecznie żywe. Zniszczyć go nie może czas. Ludzie próbują zastąpić Jezusa kimś innym. Czymś innym. I koncentrują się i oddają chwałę i adorują i poświęcają się komuś innemu. My natomiast w tym gronie, jak patrzę po waszych twarzach, wszyscy bez wyjątku chcemy czcić Pana Jezusa. Po cóż byśmy mieli tu przychodzić, jeśli by nie to nami kierowało. My chcemy czcić Jezusa, chcemy Go uwielbiać, chcemy żyć dla Niego, bo wierzymy, że to do Niego należy przyszłość. To On przychodzi, aby objąć panowanie, aby ustanowić swoje królestwo, któremu nie będzie nigdy końca. Usunie wszystkie te królestwa i ustanowi Królestwo Boże. Alleluja. To jest nasza nadzieja, a my już dzisiaj nosimy to królestwo w swoich sercach, w swoich umysłach, przygotowujemy się, czcimy Pana, ponieważ On powiedział, że jak my Go będziemy wyznawać tutaj na tej ziemi, to On nas wyzna przed Ojcem i przed aniołami. Więc śpiewajmy tę pieśń. Imię Jezus wiecznie świeże, zniszczyć Go nie może czas. Wyznajmy w ten sposób wiarę w Pana Jezusa, który był, który jest i który przyjść ma. Chrystusowi. Drogi Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że i tej niedzieli umożliwiasz nam zgromadzenie się razem w celu budowania naszego życia i poznawania lepiej Twojej drogi. I zgromadzeni dzisiaj tutaj razem pragniemy przede wszystkim oddać Ci chwałę i złożyć dziękczynienie za to, Panie, że nam się objawiłeś, że dałeś nam się poznać, że dałeś nam dar wiary, że możemy w Ciebie wierzyć i iść Twoją drogą. Pragniemy Ci podziękować za ten miniony tydzień, że nas przeprowadziłeś przez ten tydzień, że nas podtrzymałeś we wierze, że dzisiaj rano chciało się nam przyjść tutaj i spotykać się ze zborem i wielbić Ciebie. Dziękujemy Ci, że zachowujesz nas od złego i w tych sytuacjach, w których byliśmy tego świadomi i w tych, w których nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy, że Ty czuwałeś nad nami i nas strzegłeś. Wierzymy, że tak było i bardzo Ci za to dziękujemy. I teraz zgromadzeni przed obliczem Twoim pragniemy słuchać się, Panie, to, co masz dla nas do powiedzenia przez pieśni, które będziemy śpiewać, przez słowo, które będziemy rozważać, wszystko, co tu się będzie działo. Mów do nas, Panie. Pragniemy słyszeć Twój głos. Pragniemy nasze życie podporządkowywać Twojemu słowu, Twojej woli. Pragniemy zbliżyć się do Ciebie, tak, żeby nam się tak już nigdy nie chciało od Ciebie odchodzić. Już nigdy nie chciało się iść na jakieś boki, Panie. Tak modlę się o to, abyś napełnił nas Duchem Świętym i pobłogosławił dzisiaj.
Wciąż wszystko, co posiadam. możesz rozpalić na nowo to, co przygasa w naszym życiu. Dlatego, Panie, to jest naszą modlitwą, to jest moją modlitwą dzisiaj, Panie, byś rozpalał moje serce. Panie, ale Ty widzisz każde serce, które tutaj jest. Z czym przyszło, z jakim wołaniem Ty przyszło. I Panie, wiem, że Ty wysłuchujesz nasze prośby i nasze błagania, bo Ty jesteś Bogiem dobrym i miłosiernym. I wysłuchujesz naszych próśb. I na nasze modlitwy dajesz odpowiedzi, za to Tobie dziękujemy. Dlatego w tym czasie chcemy przychodzić przed Twój tron łaski i dziękować za to, co nam dajesz. Kiedy śpiewano tamte. Dlatego też między tymi naszymi pieśniami chcę przeczytać psalm, który był śpiewany tysiące lat temu, setki lat temu, który właśnie, kiedy tak czytałam, tak Bóg mnie rozradował, tak ucieszył i właściwie tych kilka kolejnych pieśni, które potem będziemy śpiewać właśnie są w wyniku tego, tej lektury. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mego. Nakłoń uszu swoich na głos błagania mego. Jeżeli będziesz zważał na winy, Panie, Panie, któż się ostoi? Lecz u Ciebie jest odpuszczenie, aby się Ciebie bano. W Panu pokładam nadzieję. Dusza moja żyje nadzieją. Oczekuję słowa Jego. Dusza moja oczekuje Pana. Tęskniej niż stróże poranku. Bardziej niż stróże poranku. Izraelu, oczekuj Pana, gdyż u Pana jest łaska i odkupienie u Niego obfite. On sam odkupi Izraela od wszystkich win Jego. I właśnie ten ostatni wers, tak jak On sam odkupi Izraela, to jest dla mnie, w moim sercu taka wdzięczność, że już zanim Pan Jezus przyszedł, to już takim proroczym psalmie było, że On sam wykupi i dzisiaj my korzystamy z tego łaski, zbawienia, którą Jezus nam dał. I nie potrzeba nikogo innego, ani nic innego, tylko Bóg i Jego łaska. Śpiewajmy kolejne pieśni i w takich później też modlitwach, wdzięczności. Przynośmy nasze serca Bogu.
Oh.
Bracia i siostry, że są dzisiaj między nami goście, różni goście. Ja nie jestem w stanie was wszystkich wymienić. Mam nawet takie odczucie, że co najmniej połowa z nas to goście. Bo te wakacje to tak właśnie przetasowują wierzących i nasi są gdzieś, mam nadzieję, że nasi nie siedzą gdzieś nad jeziorem teraz, tylko są gdzieś na nabożeństwie, a wy, i naprawdę bardzo to doceniamy, że nie siedzicie na plaży, tylko jesteście, mimo tego, że tak długo czekaliście na ładną pogodę, że jesteście na nabożeństwie. I nawet tutaj może są pewne niedogodności, ale Bóg to widzi i was pobłogosławi. Jest z nami też dzisiaj Asia i Paweł Eisenberg z Olsztyna. Oni już byli w naszym zborze w tym duecie i usługiwali nam, a dzisiaj będzie taka krótka reminiscencja ich usługiwania, bo zaśpiewają nam jedną pieśń i bardzo was prosimy teraz, abyście to zrobili dla zbudowania i dla chwały Pana Jezusa, naszego Zbawiciela.
Chwała Bogu. To nie jest koncert, także zachęcamy do tego, byśmy wspólnie oddali Bogu chwałę. My również cieszymy się, że jesteśmy na Olszynce. Przynajmniej ja czuję się tutaj jak w domu, a akurat mija rok, kiedy po raz pierwszy tu przyjechałam. Więc taka rocznica bardzo przyjemna. Dobrze tu być z wami. Zawsze będę to powtarzać. Naprawdę się cieszymy, że jesteśmy.
Panie mój Boże, chcę Ci dziękować za dzieło Twojego stworzenia. Chcę Ci dziękować za to, że mogę dzisiaj tutaj być i jednocząc się z Twoim świętym Kościołem. Uwielbiam Cię, Panie. Dziękuję Ci za to. Za to, że zawsze mogę się do Ciebie zwrócić i Ty mnie zawsze wysłuchasz. Że mogę stanąć przed Twoim tronem i oddawać cześć Twojemu świętemu imieniu.
Mądrość, moc, błogosławieństwo na wieki, chwała, cześć, mądrość, moc, błogosławieństwo na wieki, chwała, cześć, mądrość, moc, błogosławieństwo na wieki, chwała, cześć, mądrość, moc, błogosławieństwo na wieki, na wieki. Chwała, sławy pełnia nas, obecności Twojej blask, gdy wielbimy Cię, my wiem, jesteś tu.
Przez tę pieśń, a zwłaszcza przez jej refren, przenieśliśmy się do księgi objawienia świętego Jana. To właśnie w niebie ten niezliczony tłum wypowiada te słowa o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Ponieważ mieliśmy znowu parotygodniową przerwę w rozważaniu księgi objawienia świętego Jana, pragnę przypomnieć, że ostatni raz, gdyśmy rozważali tę księgę, wzywaliśmy siebie wzajemnie na podstawie Słowa Bożego do tego, abyśmy prostolinijnie wierzyli Słowu Bożemu. A mówiliśmy o tysiącletnim panowaniu Jezusa Chrystusa na ziemi. Że są dzisiaj takie pomysły, żeby nie wierzyć w rzeczywistość tysiącletniego Królestwa. Że to jest tylko symboliczne, że to tylko tak jest napisane, ale tak faktycznie to już to tysiącletnie królestwo jest i tak dalej. Nie będziemy tego powtarzać. A dzisiaj chcemy popatrzeć, co dalej się dzieje i otworzymy objawienie świętego Jana, 20 rozdział, od 7 wersetu do 15 czytamy Słowo Boże. A gdy się dopełni 1000 lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie, by zwieść narody, które są na 4 krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju, a liczba ich jak piasek morski. I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień i pochłonął ich. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem. I księgi zostały otwarte. Również inna księga, księga żywota, została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali. I byli osądzeni każdy według uczynków swoich. I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Poselstwo, jakie dzisiaj mam dla was, brzmi: postaw na wpis do Księgi Żywota. Milenium, to tysiącletnie królestwo, to będzie dla ludzi, a dla nas dzisiaj, gdy już mamy to napisane, jak to będzie, jest to wielka lekcja poglądowa. Mianowicie rządy Chrystusa przez 1000 lat, gdy szatan będzie związany, gdy nie będzie mógł zwodzić ludzi, gdy nie będzie mógł kusić do złego, ludzie będą widzieli przez ten 1000 lat, jak to jest. My na przykład mamy tysiącletnią historię chrześcijaństwa tutaj w Polsce i widzimy, jak jest, kiedy szatan nie jest związany, kiedy niby ludzie mówią, że są chrześcijanami, a diabeł ich kusi, zwodzi na manowce, przybiera postać anioła światłości, wprowadza na jakieś fałszywe tropy. Jak to jest, kiedy szatan rządzi? Ale Pismo mówi, że będzie taki czas, kiedy Chrystus Pan będzie rządził, a szatan nie będzie mógł wywierać żadnego wpływu na ludzi. I ludzie zobaczą, jak jest, zobaczą, jak się rzeczy mają. I wtedy, jak przeczytaliśmy, szatan zostanie rozwiązany i wyjdzie zwodzić narody. I co? Czego chciałby Pan Jezus od tych ludzi po okresie tysiącletniego panowania, kiedy szatan będzie związany, kiedy nie będzie mógł wywierać żadnego wpływu? Jak chciałby, żeby ludzie się wtedy, po tym okresie milenium, zachowali? Może prosta ilustracja. Jakiś czas temu wierzące małżeństwo przygarnęło człowieka, który był przestępcą wcześniej, przesiedział ileś lat w więzieniu, wyszedł z więzienia, był bezdomny, nawrócił się. Oni, widząc tego człowieka, jego przeszłość i to, że chce prowadzić nowe życie, wzięli go do siebie do domu. Można było się spodziewać, że on, mając już takie porównanie życia przedtem, życia w grzechu, w przestępstwie, teraz, kiedy już postanowił zmienić swoje życie, a oni przygarnęli go do domu, już nigdy nie zechce wrócić na drogę przestępstwa. Już będzie stronił od tego, będzie się cieszył, że ma teraz taką możliwość i taki dom bezpieczny i miłujących go ludzi. A on jak się zachował? Kiedy gospodarz pojechał do pracy, wziął młotek do ręki, zaszedł tę gospodynię od tyłu, uderzył w głowę, zabił ją, okradł mieszkanie i uciekł. Powiedzielibyśmy, szok. Jak mu można się tak zachować? Jak ludzie zareagują po okresie tysiącletniego królestwa na pokuszenia diabła, na zwodzenie diabła? Marzy mi się taka sytuacja, aby po okresie milenium, kiedy diabeł wyjdzie, aby zwodzić narody, żeby wszyscy powiedzieli diabłu: idź precz, szatanie. Idź precz, bo my i nasze dzieci, i nasi ojcowie, i nasi pradziadowie, my wszyscy od lat, od 1000 lat wiemy, jak to jest dobrze, kiedy rządzi Chrystus. Jak to jest dobrze, kiedy Ty jesteś związany, kiedy Ty nie wywierasz na nas wpływu. Idź precz, szatanie. Marzy mi się taka sytuacja, żeby tak właśnie było. Myślę, że to jest w sercu Bożym, żeby tak było. Żeby szatan, gdy wyjdzie zwodzić narody, przeszedł do Polski, a w Polsce by wszyscy powiedzieli: idź precz. Przejdzie się do Niemiec, całą Europę przejdzie, może spróbuje w Ameryce i wszędzie mu powiedzą: idź precz. Marzy mi się taka sytuacja. Ale Biblia mówi, że tak nie będzie. Biblia mówi, że diabłu uda się zwieść narody. Co jest w człowieku? Kim jest człowiek? Kim jestem? Kim ty jesteś, że tak łatwo ulegamy, mimo tego, że widzimy łaskę Bożą, że widzimy Jego miłosierdzie, Jego dobroć dla nas, że On udziela nam swego ducha, że nas chce wesprzeć i zapewnia nas, że nas wesprze. Co jest w nas, że tak ulegamy złemu, że dajemy się zwieść, odprowadzić od Boga? Biblia mówi, że diabłu uda się zwieść narody, że zbierze ich, że ich poprowadzi przeciwko Jeruzalem, przeciwko Bogu ich poprowadzi, że będzie ich dużo, że to nie tylko jakieś jednostki zwiedzie, ale bardzo dużo tych ludzi zwiedzie. I to poprowadzi do sądu ostatecznego. Bóg przez to tysiącletnie królowanie Chrystusa, Syna Bożego na tej ziemi, da ostatnią szansę, by ludzkość mogła zaświadczyć, że jednak chce rządów Bożych w swoim życiu. Żeby te pieśni, które śpiewamy, że Boże, rządź w naszym życiu, pragniemy Twoich rządów i tak dalej, żeby zostały potwierdzone. Bóg da ostatnią szansę. A potem będzie sąd. Sąd ostateczny. I właśnie dzisiaj chciałbym, byśmy skupili naszą uwagę na jednej księdze, która w czasie tego sądu zostanie otworzona. I wpisy w tej księdze zadecydują o tym, co się stanie z każdym człowiekiem. Księgi. Pomyślmy o księgach. Są różne księgi, ważne księgi. Takie jakieś tam, powiedzmy, drobne, nie będziemy wymieniać, ale są takie księgi, które coś znaczą. Na przykład księga pamiątkowa. Nawet w niektórych domach się takie księgi prowadzi i się zagląda do tej księgi po iluś tam latach, po wielu latach. Co to się działo w naszej rodzinie, kto nas odwiedzał, kto był, kto nam jakie życzenie złożył. Ale też miasta prowadzą takie księgi, żeby zbierać te wszystkie wydarzenia i mieć jakąś pamiątkę po nich. Są też księgi dziejów. Księga Dziejów Narodu Polskiego albo Księga Dziejów Zboru Nowe Życie na przykład. Jest taka księga? No jakaś jest. Fizycznie jej chyba nie ma, o ile wiem, ale ta księga jest pisana, że się zbiera wydarzenie po wydarzeniu. No są też księgi wieczyste. Wiecie, co to jest księga wieczysta? O, to jest ważna księga. Bo jak tam przy jakiejś posiadłości jest nasze imię i nazwisko, a to jest dobrze. Niektórzy ludzie sprawdzają. Nawet była akcja w Gdańsku, że trzeba było sprawdzić księgi wieczyste, żeby wszyscy posprawdzali, czy na pewno oni są tam wpisani. Bo to, że kiedyś dziadek coś tam załatwił, to potem może jakieś machloje postąpiły i mieliśmy sprawdzać, gdańszczanie, mieliśmy sprawdzać księgi wieczyste, czy wszystko jest w porządku. No ja sprawdziłem, w porządku jest. Ale jak gdyby mnie tam nie było, no to ten domeczek, co tam mamy gdzieś tam, no to przecież byłby kłopot teraz, czy my mieszkamy u siebie. Księga wieczysta to ważna księga. I jak jesteś gdzieś w jakiejś księdze wieczystej wpisany, oczywiście nie po tej stronie, że tam winien, czy tam co, że jakieś zadłużenie, jakieś obciążenie, to jest bardzo dobrze. Być wpisany do jakiejś księgi w pewnym momencie ma duże znaczenie. Przypomina mi się taka historia, jak kiedyś król Achaszwerosz miał taką noc, zresztą przeczytajmy to, to jest w księdze Estery w 6 rozdziale, ponieważ tej nocy sen odbiegł króla, pewno był po 50 już ten król, czy po 60, kiedy odchodzi wam już sen? Po 50 już się zdarza. Więc Achaszwerosz pewno już wszedł w ten wiek, że tak mu się nagle nie wiadomo dlaczego nie chciało spać. I tak chodził z kąta w kąt i nie wiedział co robić, zrobił sobie kawę czy tam soczek jakiś wypił i myślał, że może zaśnie, ale Biblię zaczął czytać i też nie chciało mu się zasnąć. Żartuję z tą Biblią, bo wtedy Biblii on jeszcze nie miał, nie czytał, to był zresztą pogański król. Ale to nawiązuje do tego, że my tak czasem się ratujemy, myśląc, że jak zaczniemy czytać Biblię, to nam się zachce spać i szybko zaśniemy. Ale jemu no, nie udało się zasnąć. Odbiegł go sen i wpadł na pewien pomysł. Kazał sobie więc przynieść księgę pamiętnych wydarzeń dziejowych. Była tam taka księga. I o nich królowi czytano. Więc musiał jeszcze, sam nie spał, to zawołał jeszcze jakiegoś, obudził, żeby mu czytał lektora i czytał mu z tej księgi. znalazł się tam zapisek, że to Mordochaj zrobił doniesienie na Biktanę i Teresza, dwóch eunuchów królewskich z grona stróżów, progów, którzy przygotowali zamach na króla Achaszwerosza. Król zapytał, jakie odznaczenie i wyróżnienie przyznano za to Mordochajowi. Wtedy odpowiedzieli dworzanie króla posługujący mu, nic mu za to nie przyznano. Historię znamy, bo tutaj jesteśmy generalnie w gronie czytelników Biblii. I ten Mordochaj sobie myślał, chyba wszystko przepadło. Tak się naraziłem się. Jeszcze o mnie potem mówili, że jestem jakiś tam donosiciel i tak dalej. Ale uratowałem króla, uratowałem mu życie. I nawet nie wspomnieli, nawet nic za to nie dostałem. Nic nie przyznano Mordochajowi za to jego dzieło. Ale przyszedł taki dzień, zobaczcie, przyszedł taki dzień, kiedy w tej księdze, że Mordochaj był tam wpisany w tej księdze dziejów, tych wydarzeń tego królestwa, przyszła chwila, kiedy przeczytali jego nazwisko, król się zreflektował i historia jest piękna później, no bardzo poruszająca, jak Bóg potrafi obrócić bieg wydarzeń, jak niezwykłe rzeczy się zaczną dziać. Ale tajemnicą było to, że tam właśnie było imię Mordochaja wpisane. Biblia mówi, że różne ważne księgi pewnego dnia zostaną otwarte. Różne księgi. Jakie to będą te różne księgi? Może to będzie jakaś księga dobrych uczynków w Gdańsku. Nie? I będą przeglądać, przejrzeć. Stanę ja czy ty. I będzie teraz, jak czytamy, kto jest zapisany w Księdze Dobrych Uczynków w Gdańsku w 2001 wieku. I będziemy stali i drżeli, bo tam będą wymieniać po kolei innych. Czy moje imię jest też w tej księdze? Jak myślisz? Jeśli by taką księgę teraz otworzyć, Księgę Dobrych Uczynków, taki z Bożego punktu widzenia, nie takiej jakiejś tam filantropii, takiej zwykłej dla ludzkiej chwały, ale takich dobrych uczynków według norm Słowa Bożego. Czy tam by moje imię było zapisane? Czy ono już jest zapisane? Jeśli nie jest, czuję, że może być tak, że nie ma, no to trzeba pomyśleć, ponieważ Słowo Boże mówi, że będziemy rozliczeni według naszych uczynków. Ta jedna księga, Księga Dobrych Uczynków, będzie otwarta i wszyscy będą osądzeni według tego, co zrobili w ciele. Czy to dobre, czy to złe. Potem otworzą księgę złych uczynków. I ja będę drżał, żeby tam nie było mojego imienia. Jak zaczną tam wymieniać po kolei różnych, może takie nazwiska znane się też pojawią, ale ja bym chciał, żebym nie był tam przy tych znanych. Tak normalnie to się chce być przy tych znanych. Tak normalnie to by się chciało, że prezydent Adamowicz i jeszcze ktoś i Marian Biernacki. O to by było takie nobilitujące. Ale gdy będzie otwarta księga złych uczynków, i będą wymieniani po kolei, to ja bym tam nie chciał być. Choćby, nie wiem, tam choćby najważniejsi w tym państwie tam byli wymieniani, to ja bym nie chciał przy nich ani na sekundkę się pojawić. Nawet moje inicjały, żeby tam nie były. Różne księgi zostaną otwarte i Słowo Boże mówi, i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. Nie wiemy jeszcze, jakie inne księgi będą otwarte tego dnia. Jeśli to będą księgi, których wpisy będą dobrze świadczyć, które będą dawać jakąś nagrodę w niebie, no to byłoby bardzo dobrze, gdybyśmy byli w tych księgach zapisani. Bardzo ważne jest, bracia i siostry, żeby tak prowadzić nasze życie, żeby się dobrze wpisywać w pewnych księgach, bo one kiedyś zostaną otwarte. Mamy taki przykład z pierwszego listu do Tymoteusza, z 5 rozdziału, gdzie apostoł Paweł poucza w Duchu Świętym, poucza zbór, jak postępować z wdowami. Na listę wdów może być wciągnięta niewiasta licząca lat co najmniej 60 i raz tylko zamężna, mająca dobre imię z powodu szlachetnych uczynków. że dzieci wychowała, że gościny udzielała, że świętym nogi umywała, że prześladowanych wspomagała, że wszelkie dobre uczynki gorliwie pełniła. Otwiera się księgę w zborze. Kogo będziemy wspierać? Jakie wdowy będziemy wspierać w naszym zborze? Otwieramy księgę i zaczynamy czytać. Jedna, to jest wdów, trochę jest i zawsze będzie. No i patrzymy, jak wyglądało życie tych wdów. Właśnie ten wpis może przesądzać o tym, jak zbór potraktuje niewiastę, kobietę na starość. Jak się wpisała w historię zboru, jak, co jest w księgach. Czy to była kobieta, która, jak żeśmy przeczytali, miała dobre imię z powodu szlachetnych uczynków, że dzieci wychowała, że gościny udzielała, że świętym nogi umywała, że prześladowanych wspomagała, że dobre uczynki gorliwie pełniła. Czy też to była taka wdowa, której życie kręciło się cały czas wokół niej, wokół jej własnych pragnień, jej własnych pomysłów. Wszyscy raczej musieli chodzić wokół niej, najczęściej na paluszkach, żeby czasem takiej osobistości wielkiej nie obrazić, nie urazić, ponadskakiwać, może ci wody podać, może żebyś chciała coś zjeść, może byś sobie wygodniej tam usiadła, tam z tyłu na kanapie, bo tam można się nawet dobrze zdrzemnąć i tak dalej. Jaka to była kobieta? Czy ta kobieta troszczyła się o to, co zbór robił, czy starała się pomagać innym, czy udzielała gościny, czy też żyła dla siebie przez całe życie, to aktywne życie, a potem nagle by chciała, żeby na starość, kiedy zaczyna być niedołężna, kiedy już nie ma sił, żeby wszyscy wokół niej dalej chodzili i dalej się nią opiekowali. Jak się wpisujesz w historię zboru Bożego, niewiasto i mężczyzno? Jak się wpisujesz? Jakie rzeczy o tobie są w tej księdze dziejów Centrum Chrześcijańskiego Nowe Życie, czy zboru, do którego należysz, z którego przyjechałeś, przyjechałaś? Jakie są wpisy na twój temat? Tutaj mamy w Słowie Bożym taką informację, że zbór miał to uwzględniać przy tym, jak rozdzielano pomoc, udzielano pomocy wdowom, mieli to uwzględniać i na listę mieli wciągać tylko takie wdowy, które, jak tu przeczytaliśmy, miały takie świadectwo w swoim życiu. Bardzo interesujące, no nie? Tak na marginesie powiem, że noszę w moim sercu takie marzenie. Nie wiem, czy Bóg pozwoli je zrealizować, żeby w tych ruinach, w których tutaj ten namiot stoi, w ruinach dawnej stajni, kiedyś stworzyć takie miejsce dla wdów, dla wdowców, dla starszych ludzi, żeby się o nich zatroszczyć, żeby okazać im miłość, żeby takie osoby, które przez całe lata służyły Panu Jezusowi i Jego Kościołowi, żeby takie kobiety starsze, które już same nie potrafią sobie poradzić w życiu, ale za życia, gdy były aktywne, właśnie miały pełno szlachetnych uczynków, gościny udzielały, świętym nogi umywały, prześladowanych wspomagały, wszelkie dobre uczynki gorliwie pełniły, żeby takie osoby tutaj ochronić, dać im miejsce pełne miłości, opieki przy zborze Pańskim. Takie nasze marzenie, żeby tak się kiedyś stało. Więc będą różne księgi otwarte, bracia i siostry. I bardzo ważne jest, żeby w tych księgach były wpisy, pozytywne wpisy o nas, o naszym życiu. A każdego dnia coś do tych różnych ksiąg dopisujemy. Każdego dnia się jakoś tam wpisujemy. Naszą postawą, naszym posłuszeństwem Słowu Bożemu, naszą miłością albo naszą nienawiścią, złymi słowami, złymi postawami się wpisujemy. Najważniejszą księgą natomiast, ponad wszystkie księgi, wszystkie ważne księgi tego świata, jest Księga Żywota. Księga Żywota. Właśnie o tej księdze chciałbym dzisiaj więcej powiedzieć. Chciałbym naszą uwagę przykuć do tej księgi. My jej nie widzimy fizycznie, ale jest taka księga, Księga Żywota.
I najważniejszą rzeczą pod słońcem dla nas jest to, żeby być wpisanym do tej księgi. Nie ma większego osiągnięcia na świecie, jak być wpisanym do księgi żywota, bracia i siostry. Choćby nas wpisali w Białym Domu, tam, nie wiem, złotymi literami by nas wpisali, Obama by jeszcze podpisał, że potwierdza to, że to jest właśnie autentyczny wpis i tak dalej. I że jakby ktoś nam wpisał, że mamy dożywotnią emeryturę prezydencką, że mamy zapewnione tam gdzieś, nie wiem, jakiś pensjonat gdzieś tam na jakiejś przy gorącej plaży. Choćby, nie wiem, wpisali nas, że jesteśmy najlepszymi naukowcami na całym świecie i tak dalej. To wszystko pikuś w porównaniu z tym, żeby być wpisanym do księgi żywota. A do tej księgi, żeby być wpisanym do tej księgi, nie potrzeba być w nie wiem jak wykształconym, nie wiem jak ważnym w tym świecie, nie wiem jak zasobnym w tym świecie i tak dalej. Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a wam nic nie zaszkodzi. Więc dałem wam moc, że możecie zapanować nad tym światem faktycznie. Możecie złamać moc złego. Macie tak, no mieć taką moc, słuchajcie. Wow, wow, wow. Ale Pan powiedział: wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe. Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. Ważną rzeczą jest, kiedy duchy są nam podległe. Wiemy, że to jest bardzo ważne. Już na poziomie rodziny to widać. Kiedy wychowujesz dziecko i chcesz doprowadzić to dziecko do tego, co dobre i tego, i widzisz to dziecko, dyscyplinujesz to dziecko i widzisz nieraz tak, że dziecko niby jest podległe, ale tylko we zewnętrznie, a w środku jest nabuntowane, nie? Widzisz, och, jakby się, żeby duch tego dziecka był podległy. Jakie jest to miłe, kiedy dziecko w duchu jest podległe, mówi: tatusiu, co mam robić, ja chcę się tobie podobać, i widać, że to robi. Jak to zrobić, żeby duch dziecka był podległy? No, to nie jest takie proste. Można wziąć pasiora, można zmusić, że dziecko coś zrobi, ale ono w środku jest tak ustawione, że tylko jeszcze chwileczka i już będzie całkiem inaczej. Duchy, ważne, żeby duch był podległy. Panu Jezusowi też chodzi o to, żeby nasz duch był mu podległy. Rozumiecie, bracia i siostry? Że gdy idziemy na nabożeństwo, to nie dlatego, że taki zwyczaj, nie dlatego, że mąż mówi: no już wybieraj się, już jedziemy, no i co ja mam, biedna, zrobić, no. Chłopka, że trzeba jechać, albo że dzieci, bo rodzice mówią: proszę, na nabożeństwo jedziemy. No ja chory, na nabożeństwo, no i jadą na nabożeństwo. I co z tego? Panu Jezusowi nie zależy na takim posłuszeństwie. Panu Jezusowi zależy, żeby nasz duch był mu podległy. I że my się rwiemy, po prostu, że my chcemy, pragniemy być w zgromadzeniu ludu Bożego w niedzielę. Że nie ma dla mnie większej radości, jak was spotkać przed obliczem Bożym i wielbić Boga. Ja tęsknię za takim kolejnym spotkaniem. Ale nie z tego się radujcie, mówił Pan Jezus, gdy dał uczniom taką władzę, że duchy były im podległe. Ale radujcie się z tego, że imiona wasze w niebie są zapisane. To jest osiągnięcie, to jest łaska Boża. To jest największe, co może człowiek osiągnąć na tej ziemi. Jeżeli ktoś nie był zapisany w Księdze Żywota, został wrzucony do jeziora ognistego, czytamy. Że to przesądza, o całej, o wieczności przesądza ten wpis w Księdze Żywota. Wpisy w innych księgach mogą przesądzać o tym, co się tutaj dzieje, albo co się będzie działo gdzieś tam w przyszłości. Natomiast wpis w Księdze Żywota przesądza o wieczności. O wieczności. Biblia mówi, o tym do tego dojdziemy, rozważając objawienie świętego Jana, i nie wejdzie do Jeruzalemu, do tego nowego Jeruzalem, nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Żywota Baranka. Czyli, że wpis w Księdze Żywota będzie warunkiem wstępu do nowego Jeruzalem. I tam nie wejdzie nic nieczystego, nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie. Czyli można by wnioskować, że ktoś, kto kłamie na przykład, absolutnie nie jest wpisany do Księgi Żywota, chociaż może sobie mówić, że jest wpisany. Bo to jest tak postawione, zobaczcie, to jest napisane. Nie wejdzie nic nieczystego, nikt, kto czyni niebrzydliwy się kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Żywota Baranka. Jedno wyklucza drugie. Jeśli ktoś jest w Księdze Żywota, to na pewno nie czyni obrzydliwości, nie kłamie. A ten, kto kłamie, czyni obrzydliwość, nie jest w Księdze Żywota. Proste. Jak można zostać wpisanym do Księgi Żywota? Jana 3,16, pamiętacie? Jak można być wpisanym do Księgi Żywota? Uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Po to Syn Boży oddał swoje życie za nasze grzechy, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Kto wierzy w Syna, czytamy dalej w tym trzecim rozdziale Ewangelii Jana, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, czyli jest wpisany do Księgi Żywota. W pierwszym liście Jana, w 5 rozdziale czytamy, kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczyni go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Jak można być zapisanym do Księgi Żywota? Uwierzyć z całego serca w Jezusa Chrystusa. Co to znaczy uwierzyć w Jezusa Chrystusa? A czytajcie w Biblii, co to znaczy uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Wszystko jest napisane. Trzeba się doczytać, trzeba się upewnić, trzeba sprawdzić, czy ja naprawdę wierzę w Jezusa Chrystusa. Bo na pewno nie jest to, ta wiara w Jezusa Chrystusa nie polega na tym, że powiem, ja wierzę w Jezusa Chrystusa. Wyjdźcie na ulicę, wszyscy prawie wierzą w Jezusa Chrystusa, a żyją po swojemu. Więc trzeba uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa zgodnie z tym, co mówi Słowo Boże i wtedy jesteśmy wpisani do Księgi Żywota. Ale to jeszcze nie wystarczy. To trzeba jeszcze wytrwać przy Jezusie Chrystusie do końca. Już żeśmy to rozważali na okoliczność naszego studium objawienia świętego Jana. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z Księgi Żywota i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami. Ten, kto będzie zwycięzcą, ten, kto się sprzeciwi złemu, ten, który się nie da zwodzić, ten, który się uchwyci Pana Jezusa z całego serca, okaże się zwycięzcą, tego imię nie zostanie wymazane z Księgi Żywota, a Pan Jezus wyzna taką osobę przed Ojcem i aniołami. Ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi, powiedział Pan Jezus, i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Co czeka przeciwników Syna Bożego? Tych, którzy żyją po swojemu, którzy żyją w stanie buntu przeciwko Bogu, że lekceważą Boga, lekceważą Jego Słowo. To wszystko to przeciwnicy tak naprawdę. Bo Pan Jezus powiedział, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Żeby być przeciwnikiem Bożym, nie trzeba wychodzić na ulicę z transparentem. Jestem przeciwko Bogu, jestem przeciwnikiem Bożym. Wystarczy nic nie robić. Wystarczy rano wstać, jak zwierzę, najeść się, pojechać, wyleżeć na słońcu, wrócić do domu, najeść się, lodówkę otworzyć, pójść do ubikacji, później znowu wziąć się, najeść, napić, beknąć, telewizor włączyć i tak sobie żyć. Myśl, ja z Bogiem nie mam nic do czynienia. No w ogóle się nie... Masz do czynienia, człowieku, jesteś przeciwnikiem Bożym, jeśli tak żyjesz. Bo jeśli ktoś nie jest z Chrystusem, jeśli ktoś nie budzi się i nie zasypia z Jezusem Chrystusem, jeśli ktoś nie chodzi na co dzień z Jezusem Chrystusem, nie kocha Jego Słowa, nie respektuje Jego Słowa, jest Bożym przeciwnikiem i poniesie karę, wieczne zatracenie, oddzielenie od oblicza Pana, dlatego, że jest nieposłuszny Ewangelii Chrystusowej. W psalmie mesjańskim jest napowiedziane tak, w psalmie 69, niech będą wymazani z księgi życia, a ze sprawiedliwymi niech nie będą zapisani ci, którzy są przeciwnikami Bożymi. Więc będą wymazani z księgi życia. Bracia i siostry, Pierwsza myśl, którą chciałbym bardzo, żebyśmy dzisiaj zapamiętali, to jest taka, żebyśmy nie wierzyli w tak zwane oczywistości. Nam się czasem wydaje, że pewne rzeczy są oczywiste dla wszystkich i że tak na pewno będzie. Oczywiste wydawać by się mogło, że po 1000 lat rządów Chrystusa wszyscy odrzucą zwodziciela. Tymczasem Biblia nam mówi, że wcale tak nie będzie, że jednak wielu pójdzie dalej za zwodzicielem, mimo tak oczywistej przecież rzeczy, że rządy Chrystusa są dobre. Nie ma na tej ziemi takich żadnych oczywistości. Oczywiste wydawać by się mogło, że skoro tak wielu w Polsce myśli tak, wierzy tak, że to jest dobra droga, że to jest właściwa droga. Tymczasem Biblia nas przekonuje, że racja nie jest po stronie większości. Zresztą życie nawet czasem to pokazuje. Ludzie stawiają w życiu na różne sprawy. Pewien młody człowiek z naszego zboru przed laty powiedział mi tak. Dlatego, że w dzieciństwie ciągle było brak pieniędzy w naszym domu, ja postawiłem w swoim życiu na to, że muszę się dorobić pieniędzy. I nie dopuszczę do tego, żebym w przyszłości miał brak pieniędzy. Ze smutkiem tego wysłuchałem. Młody człowiek, który wyrastał w zborze, powiedział takie słowa. Jak to możliwe? Dlaczego jego rodzice, dlaczego środowisko, dlaczego nasz zbór nie zaszczepił w nim takiego pragnienia, takiej postawy, że najważniejsze w moim życiu będzie to, żeby podobać się Panu Jezusowi. Przykre bardzo. Ludzie potrafią postawić na różne sprawy. Postawić na jakiegoś człowieka, postawić na kobietę, postawić na mężczyznę, postawić na jakieś osiągnięcie w tym świecie. Tak robią ludzie. Tak robią, całe życie stawiają. Ja kiedyś przejeżdżałem, już się kiedyś dzieliłem z tym, przejeżdżałem przez jakąś miejscowość, jak jechałem do Terespola i przeczytałem. Ja postawiłem w moim życiu na Maryję. Też na to ludzie stawiają. A ty? Na co ty stawiasz w swoim życiu? Co jest dla ciebie najważniejsze? Biblia dzisiaj pokazuje nam to, co będzie ostatecznie się liczyć. Ostatecznie się będzie liczyć to, czy nasze imię jest wpisane do Księgi Żywota. I dlatego poselstwo dzisiaj brzmi: postaw na wpis do Księgi Żywota. Postaw całe swoje życie na tę jedną szalę. Co jak co, ale żeby to było na pewno, że moje imię jest zapisane w niebie.
Składam mu Jego
szorstkim krzyżu Ty, który śni o Twi, widzę Bożej miłości cud. Bo na krzyżu Ty, pośród Ciebie spadł, Jezus za mnie i ludzki ród. O jak kocham ten szorstki krzyż, na nim Pan moc niewielną twą. Wszystko składa ku Jego stóp, by się we mnie uwielbił Bóg.
Nie tak dawno dokonywałem wyboru i poszukiwań też takich dokonywałem, aby znaleźć najlepsze żarówki dla mnie. Akurat potrzebowałem kupić jakieś żarówki, bo się jakoś tak pokończyły. I stojąc w sklepie przed taką bardzo wielką ilością tych przeróżnych żarówek, szukałem jakiejś, która będzie dla mnie najlepsza. I też niedawno poszukuję najlepszego dla siebie internetu. Bo też mi się kończy i tak zastanawiam się, który będzie dla mnie najlepszy. Mam świadomość, że i w waszym życiu takie decyzje i wybory i poszukiwania czegoś, co będzie dla was najlepsze, tak naprawdę każdego dnia takich wyborów i poszukiwań dokonujemy, prawda? No, szukamy czegoś, co może być najlepsze. Dla mnie często kryterium czegoś najlepszego jest cena. I już tam w takim sklepie, który się inaczej nazywa pisząc, inaczej się go wymawia, już nie było tańszych żarówek. Więc te były dla mnie najlepsze. Wiecie, różne kryteria jakby decydują o tym, co jest najlepsze. Ale ja dzisiaj chciałbym przy okazji obchodzenia śmierci, pamiątki śmierci naszego Zbawiciela, także poruszyć tą kwestię związaną z czymś, co jest najlepsze. Wiecie, nie ma czegoś lepszego. Kiedy Pan Jezus ustanawiał to, co my dzisiaj czynimy, co obchodzimy na pamiątkę Jego, o tym jest napisane w Ewangelii m.in. Łukasza w 22 rozdziale, 14 wersecie i poniżej czytamy takie słowa: a gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, a apostołowie z nim, i rzekł do nich: gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. I dalej: i wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: to jest ciało moje, które się za was daje, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Tutaj jest wiele aspektów, ale to, na co chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę, to gorące pragnienie Pana Jezusa. On powiedział: gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką, bo Pan Jezus wiedział, wyrażając to, co było Jego gorącym pragnieniem, że za chwilę przekaże, zostawi, wprowadzi swoich uczniów w niezwykłą wartość. W coś, co jest najlepsze. W coś, co jest najwyższej jakości, najwyższego gatunku. Pan Jezus zostawi im pewną wartość, która jest najlepsza. Nie ma czegoś lepszego. I tutaj widzę, wiecie, w tym pragnieniu gorącym Pana Jezusa Jego wielką radość. Wiecie, to zupełnie innego rodzaju podobieństwo, ale nie wiem, czy właśnie taki sprzedawca żarówek, czy on ma wielką radość, że może najlepszy produkt dać, w cudzysłowie dać, bo trzeba za to zapłacić, wiadomo, klientowi, odbiorcy. To zupełnie coś innego, ale pewien mechanizm. Ja tutaj widzę, Pan Jezus mówi: ja gorąco pragnąłem, ja mam wielką radość, ja tak czekałem na ten moment, aby wam zostawić coś, co jest najwyższej jakości, coś, co jest najlepsze. Kiedy czytamy list do Hebrajczyków,
to w tym liście bardzo często właśnie jest takie stopniowanie, ale też akcentowanie czegoś, co jest lepsze i co jest najlepsze. I chciałbym przeczytać z 9 rozdziału kilka wersetów listu do Hebrajczyków, aby także tą prawdę zaakcentować. Od 11 wersetu przeczytam. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I dlatego jest on pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. I takie sformułowanie, o ileż bardziej. Jak to można umiejscowić w pewnej skali wartości? Ile to jest? O ileż bardziej? Wiecie, nawet sam autor nie jest w stanie konkretnie liczbowo tego określić, o ile, o ileż. Ale to o ileż jest synonimem czegoś nieskończonego. Czegoś, czego się nie da opisać. Czegoś, czego się nie da do niczego innego porównać. O ileż bardziej. W tym samym liście, w 7 rozdziale, 22 wersecie, czytamy o ileż lepszego przymierza stał się Jezus poręczycielem. O ileż. Wiecie, mówiąc krótko, nie ma niczego lepszego. Nie ma nikogo lepszego. Nie ma lepszego sposobu, abyś mógł być oczyszczony od tego, co prowadzi do śmierci w swoim życiu. Tutaj w 14 wersecie jest powiedziane, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków. To dosyć złożone zdanie i może zawiłe w swojej treści. W przekładzie współczesnym tak to jest przetłumaczone, o ile więc bardziej krew Chrystusa, który był bez grzechu i który przez wiecznego Ducha ofiarował samego siebie Bogu, oczyści nasze serca z czynów prowadzących do śmierci. Wiecie, tak naprawdę to, co dzisiaj było powiedziane, ja tak słuchając mówię, jak to jest, że jakoś nie rozmawiamy tutaj z bratem Marianem, a te pewne wartości, te myśli są jakoś tak, że mówię, to co ja teraz powiem. Jak on mówi, że nie ma lepszego i lepszej inwestycji jak wpis w Księdze Żywota, ja mówię, że nie ma czegoś lepszego jak inwestycja w Pana Jezusa. Jak to, żeby mieć udział w Jego śmierci, jakby mieć udział w chlebie i winie, które są na pamiątkę Jego śmierci. Nie ma czegoś lepszego. Wiecie, ale ta prawda, która była tutaj powiedziana, że mimo tego, że narody będą widziały, że przez 1000 lat rządy Chrystusa są najlepsze, to i tak dadzą się zwieść. Ale to jest prawda, która mówi, wiecie, o narodach. A jak jest z nami? Ja w moim życiu widzę, ja wiem, że nie ma czegoś lepszego, jak pójście za Panem Jezusem. A mimo to, jak ten głupi osioł, często wracam do tego, z czego mnie mój Pan wyciągnął, wyzwolił, wyprowadził. Mimo tego, że wiem, że nie ma czegoś lepszego, ale ulegam zwiedzeniu, robię, myślę, patrzę, mówię, robię rzeczy, które wiem, że są tak naprawdę niepodobające się Bogu. I one prowadzą, to są, wiecie, uczynki śmierci. One prowadzą do śmierci. I mam świadomość, że wielu z nas zmaga się z tym, ile można znowu wracać do tego samego punktu. Wiem, że Pan Jezus mnie wyzwolił, że mnie uwolnił, że mnie oczyszcza, a ja znowu wracam. Wiecie, i nie bez powodu. Słowo Boże mówi, apostoł Piotr pisał, że umyta świnia znów się tarza w błocie, a wraca pies do wymiocin swoich. To prawda o człowieku. Wiecie, i może dzisiaj ktoś z nas zmaga się z tym takim właśnie samopotępieniem i oskarżaniem. Dlaczego znowu ja to robię? Dlaczego znowu jestem w tym samym miejscu? To chcę dzisiaj powiedzieć, wiecie, że nie ma lepszego sposobu, abyś mógł być oczyszczony na nowo, jak krew Jezusa Chrystusa. O ileż bardziej krew Chrystusa oczyści twoje sumienie, oczyści twoje serce od tych uczynków, które prowadzą do śmierci. Nie ma czegoś lepszego. Nie ma. Czy my dzisiaj, wiecie, bo ja tak też myśląc o tym, zastanawiając się, rozważając to w Boże Słowo, tak myślałem, ilu ludzi dzisiaj żyje z taką świadomością, że to, co posiadają, co jest ich udziałem, jest najlepsze na świecie. Nie wiem, może są tacy, wiecie, dzieci jakichś tam szejków arabskich, którym tak mają, wiecie, taką swobodę wydawania pieniędzy, że to, co mają, samochody, już nie ma droższych, nie ma szybszych, nie ma, wiecie, bardziej wykładanych złotem czy jakimiś drogimi kamieniami. Są ludzie, którzy, wiecie, mają takie telefony, które są, ludzie tutaj, nie wiem, kupili pewno pół miasta za taki telefon jakiś, nie? Ktoś mówi, ja mam coś, co jest, nie ma lepszego telefonu, który ja mam. Nie ma lepszego samochodu, który ja posiadam. Wiecie, niedawno z Marszowie, który chyba był, powiedział, że nie ma w Polsce bogatszego ode mnie. Jak żyje człowiek ze świadomością, że to, co posiada, to, w czym ma udział, jest najlepsze. Nie ma kogoś, kto mnie przebije. Ale czasami tak może być, że ludzie, którzy mają to, co jest najlepsze, żyją właśnie może jak te rozpieszczone dzieci bogatych szejków, które już nie wiadomo, co wymyślają. I nie doceniają tego, co mają, co jest najlepsze. Chciałbym, abyśmy dzisiaj mogli sobie, spożywając chleb i wino, może na nowo uświadomić, że Pan Jezus miał wielką radość i gorąco pragnął zostawić swoim uczniom coś, co jest najlepsze. Nie ma czegoś lepszego. Nie ma lepszego sposobu na oczyszczenie z tych uczynków, które prowadzą do śmierci. Nie ma lepszego sposobu. O ileż bardziej te określenia są synonimem czegoś, co jest najlepsze. Nie ma czegoś lepszego. Nie ma innego sposobu na to, żebyś był oczyszczony, żebyś mógł być uratowany. Na to, wiecie, bo nie tylko od skutków tych martwych uczynków, czyli od śmierci, ale od mocy. Wiecie, bo te martwe uczynki mają moc i trzymają często człowieka w swoich siłach. A Pan Jezus przez swoją śmierć, przez swoją świętą krew oczyści, może cię uwolnić od tego, co cię trzyma, do czego wracasz może wielokrotnie, czym sobie nie dajesz rady. I dzisiaj, spożywając chleb i wino na pamiątkę Jego śmierci, mówimy, że On przez swoją śmierć pokonał moc grzechu, pokonał moc śmierci, zwyciężył przeciwnika Bożego, który trzyma ludzi i prowadzi do tego, co prowadzi do śmierci. On jest zwycięzcą. Jeżeli spożywasz dzisiaj chleb i wino, to uświadom sobie na nowo, że masz coś, co jest najlepsze. Że masz udział w czymś, czego nie ma nic lepszego. Nie ma nic bardziej skutecznego, aby oczyścić ciebie od tych martwych uczynków, od tego, co prowadzi do śmierci. Nie ma. Wiecie, dla mnie ta świadomość, nie wiem, takim jestem po prostu podekscytowany, że mam coś, wiecie, nie mam, może mam najtańsze żarówki, ale nie mam czegoś, co może, mogę powiedzieć, że mam najlepsze. Wiecie, ale udział w Chrystusie Jezusie, w Jego śmierci, w Jego zmartwychwstaniu, najlepsza rzecz. Nie ma czegoś lepszego. Nie ma czegoś lepszego. Nie ma. Nie ma. Nie będzie nigdy. To jest coś najlepsze. Najlepszy sposób. I mało tego, że ona, ta krew Pana Jezusa, Jego śmierć, rozprawiła się z tym, co prowadzi do śmierci, to konsekwencją też tego oczyszczenia, tutaj dalej w 14 wersecie powiedziane, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Wiecie, i nie tylko po to zostaliśmy oczyszczeni. Pan Jezus dał tą wartość w postaci tego, że zostawił również uczniom te symbole, te wartości, które wskazują na Jego śmierć, na Jego zwycięstwo. To na tym się nie kończy, bo oczyszczenie od tych martwych uczynków ma prowadzić do tego, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Wiecie, mamy wszystko, co jest najlepsze, aby móc służyć Bogu. A służenie Bogu, odwracając tutaj też i pewien kontekst, jeżeli jestem oczyszczony od tych uczynków, które prowadzą do śmierci, to służenie Bogu to jest wyposażenie w te uczynki, które prowadzą do życia. I wszystko, co służy Bogu, tak naprawdę prowadzi do życia. Bo On jest życiem. On jest źródłem, On jest dawcą życia. On daje życie. I po to jesteś oczyszczony z tego, co prowadzi do śmierci, aby być wyposażony w to, co prowadzi do życia. Aby móc służyć Bogu. I nie ma czegoś lepszego. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj mogli sobie to na nowo, w świeży sposób uświadomić. Nie ma niczego lepszego. O ileż bardziej. Sam autor nie wie, o ile. Wiecie, bo to jest wartość niepoliczalna, niezmierzalna. Tego się nie da zmierzyć. Ale Chrystus jest poręczycielem lepszego przymierza. O ileż bardziej Jego krew oczyszcza Cię od tego, co prowadzi do śmierci. I możesz dzisiaj korzystać z tego. Możesz przyjść do Niego i wyznać Jemu swoje grzechy. Bo jak pisze apostoł Jan w swoim pierwszym liście, w pierwszym rozdziale, jeśli wyznajemy grzechy swoje, to Bóg jest wierny, a Jego krew Pana Jezusa oczyszcza Cię od wszelkiego grzechu. Choćby nie wiadomo, jak dzisiaj byś sam siebie potępiał za to, co robisz, za to, na co patrzysz, za to, o czym myślisz. To jeżeli przychodzisz do Niego i wyznajesz swoje grzechy, pokutując, to Jego krew, która jest najlepszym, oczyszczającym środkiem, oczyści Cię od tych martwych uczynków. Jakbyśmy dzisiaj, sięgając po chleb i wino, mieli tą świadomość, wiecie, i żyli z taką ekscytacją. Mam udział w czymś, co jest najlepsze. Jeżeli trwam w Chrystusie Jezusie, jeżeli mam z Nim relację i społeczność przez wiarę, to mam to, co jest największą wartością i nie ma niczego lepszego. Nie ma. Nie było, nie jest i nie będzie niczego lepszego niż krew Jezusa Chrystusa, niż Jego śmierć. Poproszę teraz moich drogich braci. Dzisiaj prosiłem braci starszych, aby mogli ze mną służyć. Aby roznosząc chleb i wino, także i wasze serca mogły być, to Boże Słowo niech dzisiaj nas porusza, także do wdzięczności. Żebyśmy nie byli, wiecie, jak te dzieci bogatych szejków, ale żyli z tą świadomością, z taką świeżością. W Chrystusie Jezusie mam to, co jest największą wartością. Nie ma niczego lepszego.
Bardzo poważnym pytaniem kończymy nasze nabożeństwo, życząc Wam Bożego błogosławieństwa na cały tydzień. Z Bogiem.